W czasie, gdy państwo słuchaliście naszego zwykłego dżingielka tanecznym krokiem, boć to przecież karnawał, do studia wmaszerował Jerzy Bielewicz, ekonomista. Witamy serdecznie.
Poważnie? Tanecznym krokiem?
No oczywiście, no przecież widać było tutaj kilka pa wykonałeś wchodząc do studia, no i pewnie jest świetnie.
Bardzo mi się podoba wasza dzisiejsza audycja i rozmowy, zwłaszcza panie Aleksandrze, panie redaktorze, no przypomnienie o Nord Stream, że to chyba jest najważniejszy problem między Niemcami a Polską. Ja nawet tutaj pójdę bardzo, bardzo daleko i powiem, że Nord Stream 2 po inwazji Rosji na Ukrainę i aneksji Krymu, no to jest tak po trosze taki pakt Ribbentrop-Mołotow. I jeśli dojdzie do tego projektu, po 10 tysięcach ofiar w Donbasie, no to Niemcy i kanclerz Merkel staną się takimi wspólnikami i zakładnikami politycznymi Kremla. A to już jest egzystencjonalne zagrożenie dla naszego kraju. No i jeśli premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z kanclerz Niemiec w ten piątek, no to ja jako obywatel Polski, Polak, chciałbym przede wszystkim dowiedzieć się, czy Niemcy wyciągnęły lekcje z historii II wojny światowej.
A jakie masz hipotezy w związku z tym? Pan redaktor, jakie ma?
No ja się obawiam trochę o naszą polską dyplomację. Ona jest zbyt delikatna, bo to, co Niemcy mówią i te podziękowania, wręcz hołdy, które im składamy, polska dyplomacja im składa w tej chwili za rzeczy oczywiste, które no, nie powinny być stawiane pod znakiem zapytania. No ja się obawiam naprawdę o to, że trochę jesteśmy tak znieczulani tą dobrocią pani kanclerz. Jej lico raczej nie wskazuje na...
Pani kanclerz miała przez minione 2 lata historię prowadzenia wrogiej polityki wobec Polski w mediach, w dyplomacji, w różnego rodzaju instytucjach europejskich, przy komunikowaniu otwarcia, współpracy, zrozumienia na forum publicznym. I teraz po prostu doszło przez chwilę do ujednolicenia tego przekazu. Pytanie, czy z punktu widzenia Niemiec jest jakikolwiek powód, by tą politykę... No, niekorzystną wobec obecnych władz Polski i wobec Polski przerwać.
Najlepszym tego dowodem było zaniechanie projektu Nord Stream 2. Kropka.
No więc właśnie, ale no jakoś go nie zaniechano, więc wszystko widzimy.
I to jest definicja stosunków niemiecko-polskich, niemiecko-rosyjskich. No ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że w mojej ocenie w dużej mierze zwrot w naszych stosunkach z Izraelem nastąpił pod naciskiem Rosji. Ostatnie wydarzenia, zestrzelenie myśliwca F-16 izraelskiego. Przecież to zostało zestrzelone przez rakietę rosyjską.
I to podobno i taką, jak stoi obrony... tutaj w Alejach Jerozolimskich w Muzeum Wojska Polskiego. Tam jest taka bateria.
Oj, nie. No F-16 i to jeszcze tam, w tamtym regionie sądzę, że ma...
Widać było część silnika to takiego.
Nowoczesny system.
Jak nie przeciw... tutaj, to jeszcze mamy w drodze do Wilanowa taki skansen
nowoczesny
sowieckiej
system.
Broni. I...
Nowoczesny system przeciwpowietrzny, najprawdopodobniej obsługiwany przez żołnierzy rosyjskich. Więc rzeczywiście Izrael ma się czego obawiać. No, obozy Iranu, Hezbollahu i Rosja mogła tego użyć jako swoisty szantaż wobec Izraela, by ten właśnie podtrzymał tą kampanię antypolską, która przecież trwa. No, warto przypomnieć. Unia Werchostata, Niemcy, no a teraz jeszcze Izrael, w mojej ocenie, pod presją Rosji.
Z drugiej strony w miniony czwartek doszło do starcia między oddziałami rosyjskimi, tak naprawdę rosyjskich najemników, a oddziałem wspieranym przez Amerykanów na terenie Syrii. No i z tych najemników ponad 200 zostało kilkunastu zdrowych i żywych. Cała reszta pojechała jako gruz 200 do matuszki Rosji.
No i właśnie zwróćmy uwagę na ilość konfliktów i zamrożonych wojen, w których uczestniczy Rosja. No, jest to Gruzja i Abchazja i Osetia. Armenia, Azerbejdżan, Górny Karabach. Mołdawia, Rumunia i Naddniestrze. Ukraina, Donbas. Syria. No i jeszcze jakbyśmy się zastanowili, to kilka innych jeszcze, prawda? Więc Rosja prowadzi błędną politykę. Nie potrafi przyjąć do wiadomości, że straciła imperium i że drogą do odzyskania potęgi czy wpływów jest droga Niemiec i Japonii po II wojnie światowej.
Ale po co im to mówić jeszcze?
Czyli odbudowy gospodarki, dopiero wtedy mogą wrócić na scenę międzynarodową. Na pewno nie wrócą na scenę, na pewno Rosja Putina, ta agresywna Rosja Putina nie wróci na scenę międzynarodową. A Niemcom trudno ich zrozumieć, tylko można to wytłumaczyć strachem przed Rosją lub wszechpotężną korupcją w sferach politycznych Niemiec, że ciągle trwają przy projekcie Nord Stream 2.
Znaczy, przykład pana Schrödera pokazuje, że no można zarobić na tym.
No, cena jest ogłoszona wszem i wobec. Tak, tak, tak. Duże zarobki, więc Rosjanie dobrze płacą. I to na stole, a nie pod stołem. Sądzę, że większość tych pieniędzy, tak jak choćby do Belga Verhofstadta, idzie przez jednak raje podatkowe. Więc o wielu innych politykach niemieckich czy w Unii Europejskiej, którzy są na garnuszku Rosji, nie wiemy po prostu.
To jeszcze spójrzmy na gospodarkę światową. W zeszłym tygodniu spadały wszystkie indeksy. Pytaliśmy się, czy to początek kryzysu, czy po prostu korekta. Teraz już coś wiemy?
Ja popełniłem taki artykuł dzisiaj z rana, właśnie stawiając to pytanie, co dalej na rynkach. I postawiłem tezę, że no nie wyszliśmy z kłopotów, dalej będziemy mieli dużą zmienność i duże ryzyko kryzysu. I postawiłem takie dwa znaki zapytania, mianowicie rentowność amerykańskich obligacji. W tej chwili znowu podskoczyła pod koniec zeszłego tygodnia do 2,84% i siła amerykańskiej waluty. Jeśli rentowność będzie szła do góry, a amerykański dolar się wzmacniał, to biada na przykład południowej Europie czy korporacjom chińskim, które są mocno zadłużone w dolarze.
To mamy wiadomości z Azji, tam wzrost na tych, no oczywiście to jest początek, to jest połowa dnia, więc...
Bo dolar się osłabia, dolar
i
się
osłabienie
osłabia. Tak,
dolara
tak,
właśnie.
Dolar się osłabia i stąd akurat tak dzisiaj popełniłem wiele artykułów w nocy, więc cały czas nasłuchiwałem, co się dzieje na rynkach. I słabość dolara powoduje to, że zapewne będziemy mieli napływ inwestorów takich krótkoterminowych na nasz rynek. Złoty się znowu wzmocni i przez chwilę będzie lepiej. Aczkolwiek tak jak mówię, jeśli środowy raport o inflacji w Stanach Zjednoczonych wskaże, że jest wzrost inflacji, wtedy rentowności krótkiej i długich obligacji, długoterminowych obligacji będą rosły. Może się wzmocnić dolar chociażby ze względu na repatriację zysków amerykańskich spółek do USA, bo wtedy trzeba sprzedać te na przykład europejskie obligacje, kupić dolary i wtedy przetransferować do USA, inaczej się nie da. Wtedy dolar się może gwałtownie zacząć wzmacniać, a wtedy, tak jak mówię, no wokół mamy wielu potencjalnych bankrutów w Europie, chociażby we Włoszech, Grecji, Hiszpanii czy nawet Francji. W Azji podobnie. Dolar był, że tak powiem, łatwo dostępny i tanie, więc wiele firm się bardzo mocno zadłużyło. I wtedy mamy kłopoty. Ciągle jesteśmy w tej nienormalnej sytuacji, kiedy dobra informacja dla realnej gospodarki jest złą informacją dla rynków kapitałowych.
Bo w tej normalnej gospodarce rośnie liczba miejsc pracy, spada bezrobocie, rosną wynagrodzenia, rośnie produkcja, jest większe zaufanie konsumentów, jest no, na całym
rekordowo
świecie.
Rekordowo dobre nastroje i w Ameryce, i w Europie, i w Polsce. Więc wszystko powinno, że tak powiem, iść do przodu, natomiast wcale nie musi, jeśli inflacja wróci.
Redaktor był uprzejmy kiedyś opowiedzieć o takim rysującym się partnerstwie polsko-amerykańskim w kontekście przyszłej rywalizacji z rosnącymi Chinami. O tym się mało u nas mówi, ale to właśnie w Chinach powstają nowe lotniskowce. Jak Amerykanie wymyślą jakąś broń i napiszą o tym w gazetach, to tam za 2-3 lata pojawia się chiński egzemplarz podobnej maszynki typu działo elektromagnetyczne, samolot myśliwski, którego nie da się dostrzec. I różne inne cuda. W związku z tym wiadomo, że do jakiejś formy rywalizacji prędzej czy później dojdzie. Ta idea Belt and Road jest, czyli pasa kolei przez cały kontynent euroazjatycki, jest tego jednym ze strategicznych elementów. Przebiega on przez Polskę, a na pewno przez wschodnią Europę, no bo jak nie przez nas,
póki
to
co ja bym amerykańską politykę określił w następujący sposób. Bardzo, bardzo polityczna decyzja o wskazaniu na Rosję i Chiny jako tych głównych wrogów i konkurentów. W mojej ocenie realne działania administracji amerykańskiej wskazują na bliski kontakt z Chinami i współpracę gospodarczą. No w końcu podpisali kontrakty i listy intencyjne w czasie, kiedy Trump był w Pekinie, na setki miliardów dolarów. Ba, chodzi o wspólną eksploatację złóż łupkowych w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest zaufanie jednak do między obu partnerami. I sądzę, że dlatego wskazali te dwa kraje, bo chcą dyscyplinować Rosję poprzez Chiny.
Teraz, proszę Państwa, mała zmiana tematu. O 9:10 będziemy rozmawiać o olimpiadzie zimowej. Zbliżają się igrzyska, zbliżają się Puchar Świata, tak? Nie, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W związku z tym w studio pan Lewandowski. Pan doktor Włodzimierz Lewandowski, prezes Głównego Urzędu Miar. No to taka reklama, żeby zwiększyć słuchalność. Witamy bardzo serdecznie, panie doktorze. Zaczynamy może od tego, co dzieje się w Głównym Urzędzie Miar, bo to ma być w zamyśle pana doktora taki fundament rozwoju polskiego przemysłu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dziękuję za ten wstęp. Oczywiście o to chodzi. Głównym celem działalności Głównego Urzędu Miar jest wspieranie polskiego przemysłu poprzez najbardziej zaawansowane technologie pomiarowe.
I teraz urząd działa w Warszawie, w budynku liczącym ponad 200 lat, jak nie więcej. Tam był rząd, tam była siedziba rządu w czasach Królestwa Księstwa Warszawskiego, Królestwa Kongresowego, czyli 200 lat temu to właśnie w tym budynku działały. No teraz już tam się nie da nic prowadzić, bo to jest małe, bo to jest niestabilne, bo tam jeździ metro i rozumiem, że przyrządy pomiarowe się trzęsą.
Dokładnie. Jest to piękna, zabytkowa kamienica, mająca już prawie 200 lat. Mieściło się tam Ministerstwo Skarbu ówczesnego rządu. Nie były to budynki przeznaczone dla technologii współczesnych. W związku z tym planujemy powstanie zamiejscowego kampusu laboratoryjnego. Projekt już jest dosyć zaawansowany. To jest nam potrzebne dla najbardziej zaawansowanych technologii, między innymi dla zegarów atomowych, a zegary atomowe to nawigacja satelitarna.
Czym się pan też zajmował? I skoro przechodzimy tak płynnie do satelitarnej nawigacji, to zobaczmy, czy coś się nie zmieniło w tym obrazie potęg i technologii. W zeszłym tygodniu mieliśmy bardzo ważne wydarzenie, które odbiło się szerokim echem, mianowicie start rakiety Falcon Heavy. Pan przyglądał się temu pewnie.
Oczywiście, tak. Powierzchownie bym powiedział, nie jestem specjalistą w temacie, ale oczywiście no, byłem, cały czas jestem promotorem polskiego kosmosu. My się zajmujemy kosmosem bardziej przyziemnym. Główny Urząd Miar, jak powiedziałem, zajmuje się zegarami atomowymi, ale budujemy mozolnie infrastrukturę polskiego udziału w systemie nawigacji satelitarnej Galileo Unii Europejskiej. Jesteśmy współwłaścicielem tego systemu. Powinniśmy nim być w gremiach zarządzających, kontrolujących, produkujących różnego rodzaju sprzęt użytkowy, ale również ten i dla satelitów. I w Głównym Urzędzie Miar mamy już komórkę, która się tym zajmuje, jak również komórkę innego systemu satelitarnego, Copernicus, to jest system obserwacji Ziemi. Tutaj również on jest oparty na pomiarach. Więc my, jako ten instytucja najbardziej zaawansowanych pomiarów w Polsce, w ten sposób zajmujemy się kosmosem, bo kosmos to pomiary. To teoria względności, to zmieniająca się sekunda przestrzeni, długość metra i tak dalej. Więc mamy również metrologię kosmiczną.
Mamy metrologię kosmiczną. Oczywiście zaprosiłem pana właśnie z uwagi na to, że w czasach, kiedy nikt w Polsce o kosmosie nie myślał, wydawało nam się, że jesteśmy daleko i w ogóle gdzie tam nam, małym żuczkom, pan wskazywał, że Nigeria, Turcja, Egipt, kraje nieposądzane o bycie potęgą naukowo-badawczą, chociaż Turcja to może inna bajka troszkę niż Egipt i Nigeria, mają własne satelity. W tym roku, w zeszłym wiosną, swojego satelitę telekomunikacyjnego i Bóg wie, co tam jeszcze na pokładzie tego jest, bo to tam jest chyba z 5 czy 6 ton telekomunikacyjnego wystrzeliła Bułgaria, więc już kraj jak najbardziej, nawet poniżej naszego koszyka, a my ciągle fascynujemy się takimi półkilogramowymi kostkami, które wylatują w ramach programów studenckich.
Ja tylko chciałem tutaj się włączyć. Ten Falcon Heavy nie jest największą rakietą pana Muska, która wyleci w kosmos. Tam jest jeszcze BFR. Ja...
O tym za chwilę.
Skrótu nie będę rozwijał, ale o wiele większa rakieta, która...
Plany są na pewno szerokie. Falcon Heavy, ci z państwa, którzy nie widzieli, rakieta trójczłonowa składająca się z trzech jakby tych Falconów 9, czyli jednoczłonowych rakiet, plus drugi stopień i trzeci już ten pojazd, który leci. To był test, czy sprawdzenie, czy wszystkie systemy działają. Było duże prawdopodobieństwo, że nie, wobec czego... Ale chociaż może to był taki PR-owy manewr, by zachęcić wszystkich do oglądania, bo katastrofa takiej rakiety na pewno przyniosłaby dużą oglądalność każdej telewizji, która by to transmitowała. No, rakieta poleciała, dwie z trzech części wylądowało. Pan Elon Musk mówi, że wystrzelenie takiej rakiety będzie w granicach 60 milionów dolarów, więc to jest ułamek ceny, którą oferują inni producenci.
Bez GPS-u, jeśli chodzi o miary, bez GPS-u te lądowanie powrotne tych członów rakiety byłoby niemożliwe.
Dokładnie. Czyli tutaj znowu interweniuje metrologia.
To jest bardzo precyzyjne pomiary, bardzo precyzyjna komunikacja między tym wracającym członem a lądowiskiem. Pytanie jest takie, co taki kraj jak Polska, zakładając, że rzeczywiście rodzi się nowe pole eksploatacji biznesowej, gospodarczej świata, czyli eksploatacja surowców pozaziemskich, eksploatacja orbity. Co my tutaj możemy robić?
No, możemy bardzo dużo. Chciałbym zwrócić uwagę na co, co może tak nie zwróciło uwagi jak Elon Musk ze swoją rakietą, ale my żeśmy wystrzelili, Polska, kilka miesięcy temu, chyba mniej więcej 3 miesiące temu, rakietę Bursztyn.
Tak? Rozmawialiśmy o niej.
Tak. Czy wraca na Ziemię, tak jak...
No Musk? Nie, nie, na razie.
Użytku, ale...
Na razie, na razie, ale to też jest możliwe. Niemniej Polska jest zdolna produkować rakiety i to robi. Polska już mogła to robić w latach 60. i był taki program, ale oczywiście z powodów politycznych został zatrzymany. Ale ludzie przeżyli. Ci sami ludzie, co to robili jako bardzo młodzi ludzie w latach 60. teraz zrobili rakietę Bursztyn. To jest profesor Wolański z Instytutu Lotnictwa.
Słyszeliśmy na...
Ja nie wiem, czy wiesz, Aleksander, ale dzisiaj jest news fajny w prasie międzynarodowej. Mianowicie, że prezydent Trump chce sprywatyzować stację orbitalną. Więc no, rzeczywiście można robić biznes na kosmosie, co wydaje się pokazuje Elon Musk i na co wskazuje decyzja Trumpa o prywatyzacji stacji.
Bo rakieta Bursztyn jest taką nowym kierunkiem rozwoju, ponieważ od kilku lat, ponieważ elektronika się zmniejsza. Coś, co kiedyś wymagało, nie wiem, 100 kg komputera i 50 kg baterii, teraz ma rozmiar telefonu komórkowego, wykonuje więcej operacji i więcej działań, więc siłą rzeczy wydaje się, że do większości spraw obserwacyjnych, jakichś meteorologicznych i tak dalej, wystarczy małe kilkunastokilogramowy ładunek, który wykona te zadania i wcale nie musi być na wysokości orbitalnej, może polecieć na wysokości tych 100-200 kilometrów nad Ziemią i to jest, zdaje się, zakres działania rakiety Bursztyn.
Dokładnie.
O której mówiliśmy w naszym programie, rozmawialiśmy tutaj ze studentami, którzy są absolutnie zafascynowani tym, że to robią, więc rzeczywiście fajnie. Ja staram się powiedzieć o czymś szerszym, czy w sytuacji, bo start rakiety Elona Muska, no oczywiście w Ameryce wywołał pewnego rodzaju jak euforię, że się dało, tak? Że mała firma za mniej więcej 500 milionów dolarów, chociaż tego tak naprawdę nie wiemy, pokonała dwa wielkie koncerny Boeinga i Lockheeda, którzy wspólnie od lat pracują nad podobną rakietą o podobnych rozmiarach. Ta rakieta będzie gotowa za 10 lat i będzie kosztowała 40 miliardów. Przy czym jej lot będzie kosztował tam 200 czy 300, bo ona jest jednorazowa, a tutaj mamy coś, co wraca, tankujemy i leci raz jeszcze. Więc docelowo... No to trochę tak jak
kosmiczną taksówkę.
No trochę tak jak samolot. No wyobraź sobie, że lecisz do Londynu czy gdziekolwiek i po prostu samolot w momencie, kiedy zbliża się do lotniska, pasażerowie dostają spadochron, sobie lądują, a samolot się rozbija na z góry upatrzonym miejscu. No, ten lot musiałby kosztować cię kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo no, musiałbyś zapłacić za swoją część samolotu. Jeżeli płacisz za paliwo, no to on kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy złotych maksymalnie.
Ale to wszystko jest możliwe, tylko jeśli dysponujemy satelitami komunikacyjnymi, satelitami GPS, miarą, komunikacją.
Panowie, czy no Polska jeszcze jest jeden, ma jeszcze jakieś jeden szanse aspekt dołączenia do nowego gospodarczego, tym razem wyścigu w kosmosie? Czy mamy ludzi, czy mamy koncepcję, czy w ogóle warto w to wchodzić, czy należy sobie odpuścić, tak jak nasi przodkowie za czasów Zygmunta Augusta odpuścili sobie odkrywanie nowych kontynentów, choć były takie oferty, że może by jakiś statek do Ameryki wysłać i tam jakieś miasto założyć, jakiś bank, może jakieś krowy tam hodować. No co? Odpowiedź była, po co nam, my tu mamy terenu potąd, że tych krów, to jakbyśmy chcieli, to...
Boża, mamy dostatecznie i tak dalej. Więc rzeczywiście to jest dobre porównanie.
Ale nie mamy kłopotów teraz z imigrantami.
Niemniej to jest porównanie no, wstrząsające naszą świadomością Polaków, bo my żeśmy kiedyś odstąpili od postępu technologicznego z tragicznymi konsekwencjami dla naszych dziejów. Więc takiego obłędu już popełnić nie możemy.
Byliśmy jednym z najnowocześniejszych krajów w Europie. Mieliśmy jedne z najnowocześniejszych uczelni, instytucji. No, prawda? Miasta. To wszystko było na takim poziomie jak w Holandii, w Anglii to w ogóle byli 100 lat za nami.
I na wyższym poziomie. I potem żeśmy odstąpili. Teraz tego błędu popełnić nie możemy. Mamy ludzi, mamy koncepcję. Trochę gorzej jest z systemem. Musimy go wypracowywać. Ale mamy zdolności, żeby to robić i są możliwości. I właśnie w dziedzinie małych rakiet, bo proszę Państwa, teraz idziemy w kierunku nowych technologii, właśnie miniaturyzacja elektroniki, o której pan redaktor mówił, to powoduje, że idziemy w kierunku mikrosatelitów. I te mikrosatelity wymagają tylko małych rakiet. Jeżeli chodzi o rynek, wolny rynek, bo taki istnieje w kosmosie, jeżeli chodzi o wynoszenie satelitów, to w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia i Polska mogłaby, jest to nisza, w którą mogłaby wejść Polska z małymi rakietami, takimi jak bursztyn, no trochę większymi. No także możliwości są, chodzi tylko o to, aby zdobyć środki, zbudować system, przedsiębiorstwa, agencję kosmiczną i mamy wolne pole działania. Możemy stać się nawet potentatem w tej dziedzinie, o której powiedziałem.
W tej dziedzinie również potentatem jest chociażby Rosja. Turcy mają, zdaje się, takie możliwości.
Tak, ale oni jednak są nakierowani na duże rakiety. Rosja i Stany Zjednoczone, to co słyszymy, to są jednak duże rakiety. Jeżeli chodzi o małe rakiety, to wszyscy nam to mówią, poza Polską, w świecie kosmosu. Polacy, jeżeli wy macie takie zdolności, to właśnie róbcie to, bo to jest nisza. Ona nie będzie istniała cały czas. Oczywiście znajdą się chętni do tego, żeby tam wejść. Ale na razie jest taka możliwość.
Jest taka możliwość. Powstała Polska Agencja Kosmiczna lata temu. Od roku ponad nie ma kierownictwa. Nie wiem, czy tam coś się dzieje. Ona dalej jest w tej chwili w Trójmieście, czy już przeniosła się do Warszawy?
Trójmiasto jest wyzwaniem, bo nie był to najszczęśliwszy pomysł, ale to będzie chyba zgrabnie rozwiązane. Natomiast rzeczywiście agencja szuka cały czas szefa, ale z tego, co słyszałem, to również to powinno być w przeciągu miesiąca, dwóch rozwiązane.
I zakres działań tej agencji jakoś się zmieni w związku... Czy to w ogóle jest jakaś informacja, że z 20 paru tysięcy dolarów za kilogram na niską orbitę Ziemi, czyli tam, gdzie krąży stacja kosmiczna, to jest dla państwa, którzy może nie wiedzą, to jest od 350 do 500 kilometrów nad Ziemią, czyli znowu nie tak daleko. Ta cena frachtu w zeszłym tygodniu spadła do 1200 może dolarów za kilogram, przy użyciu, że w założeniu, że to jest nowiutka rakieta, kiedy ona będzie, im więcej, że będzie używana, to już tych spadnie poniżej 1000, więc jesteśmy o rząd wielkości bliżej upowszechnienia kosmosu.
Ale na razie my jako Polska kraj mamy wyzwania w kosmosie, bym powiedział, bardziej przyziemne, chociażby zwiększenie naszego udziału w programach europejskich, na które wpłacamy wielkie pieniądze, rzędu 100 milionów euro i tak dalej, na każdy z tych systemów, o których mówiłem, a nasz udział jak do tej pory jest śladowy. I to jest wyzwanie dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Zwiększenie udziału polskiego w programach kosmicznych europejskich, na które my wpłacamy bardzo duże pieniądze. O,
i które firmy mogłyby polskie skorzystać i z Kopernikusa, i z Galileo?
Jest cała gama polskich firm, nie chcę tutaj robić kryptoreklamy, więc nie będę podawał ich nazw, ale ich jest kilkadziesiąt minimum bardzo aktywnych, a kilkaset pośrednio, bo kosmos to nie od razu budowanie wielkich rakiet, ale najróżniejsze inne elementy potrzebne dla infrastruktury kosmicznej. My mamy bardzo duże możliwości, na przykład w produkcji kabli dla przestrzeni kosmicznej, dla satelitów. My mamy doskonałe firmy robiące kable, na przykład. A często 2/3 masy satelitów to są kable. No, w ten sposób możemy brać udział w kosmosie. I do tego jest potrzebna koordynacja i właśnie Polska Agencja Kosmiczna taką pracę koordynującą wykonuje nawet przy tych obecnych trudnościach. Także cieszmy się, że ją mamy.
Cieszmy się, że ją mamy i liczmy, że zadziała jak trzeba. Jerzy Bielewicz, czy sytuacja, w której Amerykanie pokonali Rosjan, to prywatna firma amerykańska pokonała Rosję. Ja czytałem takie wypowiedzi na temat Roskosmosu ze strony rosyjskiej, rosyjskich internautów, którzy po prostu no, wieszali psy na panu Rogozinie na kierownictwie Roskosmosu. Więc jak to jest, że pijecie wódkę, budujecie sobie te wille, te pałace, macie te jachty, a Amerykanie... kilkudziesięciu, no niech będzie tysiąc inżynierów was pokonali w czymś takim?
Rosyjski program kosmiczny jest w kłopotach i to w dużych kłopotach.
Od czasów śmierci Koraliowa, więc od początku lat 70.
Po pierwsze rakiety, silniki rakietowe w dużej mierze były budowane na Ukrainie. Ukraina i Rosja teraz się nie przyjaźni, więc tu jest kłopot. Po drugie Kazachstan, no, dziękuję Amerykanom, że podtrzymują jego suwerenność. Przechodzi z cyrylicy na alfabet łaciński. W związku z tym słynny
kosmodrom
Bajkonur przenosi się do Rosji. Olbrzymia inwestycja. Pieniądze tam wpadają jak w czarną dziurę. I ciągle nie jest, że tak powiem, operacyjna. Więc Rosjanie mają masę, że tak powiem, ambicji wojenno-militarnych, a niewiele pieniędzy. A ceny ropy w tej chwili spadają tak o 10% od najwyższego poziomu $70 za Brent w tej chwili do 63 i dalej będą spadać, dlatego że liczba wież wiertniczych w Stanach Zjednoczonych gwałtownie rośnie. Już w tej chwili Ameryka eksportuje ponad 1 000 000 baryłek ropy dziennie, a ten rok będzie przełomowy, bo Ameryka wyjdzie na pierwsze miejsce jako producent ropy naftowej, a już jest na pierwszym miejscu jako producent gazu naturalnego.
A obniżenie kosztu lotów kosmicznych oznacza możliwość wyniesienia na orbitę dużych paneli słonecznych, Space Solar, i wtedy, drodzy państwo, którzy macie te zasoby, tą ropę, ten gaz, możecie sobie to wypić i się tym gazem napompować.
Kłopot jest, jak tą transferować tą energię z kosmosu do na powierzchnię Ziemi.
Nie takie kłopoty pokonywaliśmy jako ludzkość. Chociażby jak czym zastąpić skóry zwierząt do ubrania. Jakoś ten, nie ubieramy się w skóry zwierząt, nie musimy zapolować na wilka, żeby coś na siebie założyć.
Musi się tym zająć Elon Musk.
Godzina 8:10, poranek wnet, radio wnet.pl. Pan dr Włodzimierz Lewandowski, prezes Głównego Urzędu Miar i naczelny fizyk w Międzynarodowym Biurze Miar IWAK, był naszym gościem, oraz Jerzy Bielewicz, ekonomista również. Dziękuję panom bardzo serdecznie.
Dziękujemy panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
A u nas piosenka.